Marcin powiedział, porozmawiajmy jeszcze o kobietach.
Tak, bo nawet słyszeliśmy poza anteną o wielu nazwiskach, które no, trzeba tutaj wspomnieć. Znaczy, oczywiście my nie mamy tutaj ambicji w tym programie, żeby wymienić wszystkich ważnych artystów, no ale...
Chyba, że państwo mają czas gdzieś do...
Natomiast no to trzeba...
21.
Mówiliśmy o Agnieszce Osieckiej, o Kaśce Nosowskiej, jeśli chodzi o tekściarki, Renatę Przemek można przecież tutaj wymienić z takich jeszcze lat 90. No ale wcześniej mieliśmy Krystynę Prońko. Mieliśmy Ewę Bem, to są lata jeszcze 70. Dziś rano o 8.20 słuchać będziemy utworu Kolega Maj, którą stworzył Jan Ptaszyn-Wróblewski dla Ewy Bem. To były takie czasy, a Agnieszka Osiecka pisała tekst. Zobaczcie, jaka elita się zajmowała tworzeniem jednej krótkiej piosenki, która trwa dwie minutki. Jan Ptaszyn obok Agnieszka Osiecka i do tego Ewa Bem śpiewająca. No było...
Niesamowite połączenie.
No więc to były takie czasy. Krystyna Prońko też nagrywała z najlepszymi nie tylko tekściarzami, ale też z Andrzejem Komanem, który tworzył w ogóle brzmienia amerykańskie, wręcz funkowe, niesamowite. Andrzej Załucha z nim też nagrywał. To też
były... Znakomite...
To lata 70. w polskiej muzyce miały niesamowity groove, co się potem zatraciło. No, już takiego funku, soulu już u nas nigdy chyba nie było na taką skalę. Natomiast lata 80. z kolei przyniosły nam muzykę, której ja, kiedy byłem małym, się bałem. Ja się, słuchajcie, Edyty takiego... Geppert czy Alicji Majewskiej, to ja się normalnie bałem.
Ale co, że takie heroiny sceny muzycznej?
Nie wiem, ta muzyka była dla mnie taka niepokojąca strasznie. Naprawdę.
Do dzisiaj czasem... Ona wibrowała, bo faktycznie
taka była dramatyczna, teatralna, ale też taka właśnie...
Tak, muzyka teatralna. To jest chyba bardzo dobre określenie.
Ja miałem kilka lat i ja po prostu patrzyłem na te panie i się zastanawiałem, o co tutaj chodzi.
No to doskonale, że pociągnąłeś ten wątek, a jego pociągnę jeszcze w inną stronę, korzystając z tego, że mam cię tutaj usiedlonego w studiu.
O Disco Polo jeszcze nic nie było. Chciałem tylko powiedzieć.
A dlaczego właśnie? No, Marcin, skoro już, że tak powiem, narzucasz dzisiaj scenariusz, to ja w takim razie będę karnie słuchał. No to jak traktować Disco Polo? Przecież to był niesamowity wybuch w latach
90. Wczoraj rozmawiałem z moją ciocią, słuchaj, śpiewaczką operową.
Co to przeniosło wszelkie właściwie, jeżeli mówimy o utworach, które są zapamiętywane, to Disco Polo bez wątpienia. Trzy słowa, które zostają na zawsze nie do odsłyszenia tak naprawdę, ale no swoją rolę pełniły.
No nadal pełnią, słuchaj, nadal jest wiele takich imprez, gdzie Disco Polo po prostu musi być, bo inaczej ludzie wręcz są obrażeni. No jak, jest godzina pierwsza, wypiliśmy już cztery drinki i my chcemy teraz sobie śpiewać Zenka Martyniuka.
No my sobie chcemy śpiewać, no właśnie, no może to też jest jednak ważna rola. Ja nie chcę absolutnie bagatelizować tego, że są ludzie, dla których to jest może coś, co jest jedyną radością w danym momencie, w danym dniu, no, jakby nie patrzeć.
To znaczy, ja w ogóle mam taką teorię, że brzmienie Disco Polo się wzięło od wspomnianego przez ciebie Modern Talking. Że to jest tak naprawdę niemieckie polo, to znaczy niemieckie
Wiesz,
disco,
Dieter
a nie...
Dieter Bohlen, ojcem polskiego disco.
Trochę tak,
polo.
Mocna
teoria.
Inaczej brzmią oczywiście głosy, to jest w ogóle fenomen disco polo. Jak to możliwe, że w tylu zespołach, przynajmniej kiedyś tak było, teraz nie wiem, wszyscy wokaliści brzmieli jakby to był prawie że jeden wokalista, albo przez jeden efekt przepuszczony. Nie chcę w to wnikać, natomiast przebojowość, właśnie taki disco-rytm, uważam, że zaczerpnięty z, tak. Do pewnego stopnia z Modern Talking.
A ja mimo wszystko próbowałem to odnosić do Italo Disco, które święciło ale to modern, w latach 80.
Modern Talking to też jest Italo Disco de facto. To są bity... To, jest, no, to się wzięło z Italo Disco, tylko że jest niemieckie, a tutaj jest polskie. Natomiast no, melodie w Disco Polo są jednak inne, są nawiązujące jakoś tam do polskiej muzyki biesiadnej jednak, prawda?
No i bardzo często wprost są muzyką biesiadną, bo nawiązują, to są przeróbki znanych biesiadnych pieśni. Nawet
tak więc no mamy to jakoś we krwi i wierz mi, że byłem już w wielu takich sytuacjach, kiedy po prostu siedziała grupa ortodoksów na jakiejś imprezie okolicznościowej, która prosiła, żeby czasem nie puszczać Disco Polo. No to ta druga grupa, która już potrzebowała Disco Polo do życia, do zabawy po prostu. Wszystko inne, ja nawet tak jakby słyszałem to ich uszami, że wszystko inne było mniej melodyjne, mniej taneczne, mniej do zabawy po prostu.
To ja ciebie przelicytuję. Zdarzało mi się bywać w grupie ortodoksów, wysmakowanych koneserów muzyki, ale naprawdę takich bywalców scen koncertowych na całym dosłownie świecie. Miłośników bardzo ciężkich, mocnych grani, kiedy robiła się konkretna godzina, no to oczywiście wszyscy chcieli, przecież nie chcieli słuchać tego, co na co dzień, tylko chcieli disco polo i chcieli się przy tym bawić.
Bo przy tym najwidoczniej skacze się najwyżej w pewnym momencie. Zanim skończymy program, to jeszcze chciałbym wspomnieć, uwaga, to będzie ciekawa konfrontacja, z lewej disco polo, z prawej Fryderyk Chopin. Właśnie.
A chciałeś jeszcze, aż tak daleko nie chciałem skrobać, myślałem, że...
No nie możemy nie wspomnieć o polskiej klasyce i polskim jazzie, bo ten świat wciąż żyje.
Polski jazz, mam wrażenie, był jednym z pierwszych okien, które odczapowało trochę ten ponury czas komunizmu. Jeśli mówimy o roli muzyki w polskim społeczeństwie, w polskim życiu społecznym, no to jednak musimy wyjść od tego momentu. Oczywiście Chopin to jest oczywistość. Natomiast myślę o tym, że to jazz był pierwszą taką wyrwą tak naprawdę w tym szarym, zamordystycznym świecie.
A to jest bardzo ciekawy wątek, który poruszasz i który w tym tygodniu, który zaraz się zacznie, będzie na antenie Radia Poznań, drodzy państwo, poruszał światowej sławy trębacz Chris Botti, który mówi, i to nie tylko w Polsce o tym mówi, żeby było jasne, on mówi wszem i wobec, że w Polsce jest najbardziej wyjątkowa publiczność, jeśli chodzi o jazz, i on twierdzi, że Polacy nie tylko są publicznością warm, taką ciepło przyjmującą muzykę, ale też są wyrafinowani muzycznie w tym sensie, że rozumieją tę muzykę, że wiedzą, kto czasem też w jakim zespole z kim grał, że są aż tak bardzo z tym jakoś zaznajomieni. I tu dochodzę do wątku, o którym ty mówiłeś przed momentem, że tak samo mówił Pat Metheny mi kiedyś w wywiadzie, że oni, i Branford Marsalis też to mówił, że oni tu przyjeżdżali w latach 80., to po prostu ludzie chłonęli każdą nutkę, bo dla nich to był powiew po prostu czegoś niesamowitego, czego na co dzień nie było.
No tak, ale mówisz teraz o odbiorcy, a my mówimy o twórcy.
A twórcy z tymi, wiesz, amerykańskimi gwiazdami czy brytyjskimi grali, dżemowali, improwizowali sobie w warszawskich klubach po nocach czasem i oni czerpali, od nich się też uczyli, no a poza tym no, mamy tu komedę w Poznaniu Miliana, właśnie Ptaszyna Wróblewskiego.
Wystarczająco
w tej chwili Leszek Możdżer przecież jest postacią absolutnie genialną w skali światowej. Mhm. Nie ma co do tego,
że że Leszek Możdżer to jest taka nasza obecna Basia Trzelewska, tyle że w tym świecie półki jazzowo bardziej wysmakowanej, nawet trochę takiej improwizacyjnej.
On gra z ludźmi naprawdę z całego świata.
W sensie już muzyki współczesnej, myślę o jeszcze poważniejszej półce.
No nie był w pierwszej dziesiątce Billboardu, ale jest na pewno wśród takich naszych w tej chwili topowych towarów eksportowych. Nazwijmy to.
A masz takie poczucie, że żałujesz, że ktoś nie, że świat nie usłyszał jakiegoś polskiego muzyka?
Myślę, że wszystkich, których wymieniliśmy tak naprawdę od samego początku audycji. Pamiętam, że od samego początku, kiedy ja tu też pracuję w Radiu Poznań, miałem tutaj jako szef muzyczny przez wiele lat możliwość grania najwspanialszych piosenek, najwspanialszych polskich artystów. Bo to jest tak, że wiesz, ludzie ci na ulicy mówią, Wodecki był świetny, ale nie leci w radiu tak naprawdę Wodecki. U nas oczywiście tak, ale w innych nie. Że Załucha był genialny, ale nie leci już nigdzie poza jednym przebojem. Że Prońko była świetna, że Ewa Bem, czy gdzieś leci? Nie. Nalepa, Ciechowski. Jakieś bardzo okrojone sytuacje. A tak naprawdę każdego dnia powinno się grać jeden utwór każdego z tych artystów, uważam. I tak robimy.
Jako taki obowiązek, myślisz?
Taki obowiązek, no tak, no bo to jest taka, można
jestem
powiedzieć,
polskim,
żelazna dziesiątka czy piętnastka.
Słuchaczem mam obowiązki słuchackie polskie.
Uważam, że każdy słuchacz zasługuje na to, żeby każdego dnia posłuchać innego utworu z Załuchy, Niemena, Grechuty,
Pod warunkiem,
Nalepy.
Że będą to inne utwory, że nie będziemy tego zajeżdżali.
O tym mówię, codziennie inne.
To jest zbrodnia na polskiej muzyce, uważam, która codziennie się dokonuje niekiedy, jeśli się wybiera. I to zresztą bardzo tych artystów zawęża, no bo trudno, potem są sprowadzani do jednego tego utworu standardowego, który, czy sztandarowego, który jest grany do zajechania już kompletnego, aż do bólu zębów. No to chyba nie do końca służy naszej muzyce.
No niestety, ale naprawdę z lat 70. i 80. mamy tyle perełek muzycznych i to z bardzo różnych szuflad. No właśnie nawet muzyki soulowej, funkowej, o której zapomniano, że kiedyś w Polsce była. Przez niesamowite teksty. Nie wspomnieliśmy jeszcze o tekściarzach takich zawodowych, którzy w latach 80. tak naprawdę kształtowali w ogóle...
No Jacek Cygan, no to
Cyganie było, ale tam jest ich więcej. Była taka grupa, nawet powiem ci taką ciekawostkę i państwu, że kiedyś jak robiłem wywiad parę lat temu ze Zdzisławą Sośnicką, to ona nawet mi powiedziała tak szepcząc...
Marek Dudkiewicz na przykład.
Tam jest płyta Michilusi. I ona powiedziała mi tak prawie, że szepcząc, że mi nie za bardzo pozwalano śpiewać swoich własnych tekstów, jak chciałem pisać, ponieważ była grupa trzymająca władzę
nad tekstami.
Naprawdę, i tak było.
Ale ta grupa była świetna. Obiektywnie.
Była świetna.
Nawet jeżeli trzymali władzę, nawet jeśli byli dyktatorami, to ten dyktat był naprawdę wysokich lotów.
Była świetna, była w wysokich lotów i są to teksty, do których nie da się przyczepić, poza jedną rzeczą. Ja bym się przyczepił tylko do jednej rzeczy, że gdy ja miałem lat kilka, a potem nawet trochę więcej, nie wiem, 9, 11, 13, to tak naprawdę w większości, mam wrażenie, tych tekstów nie rozumiałem.
Ja myślę, to ja ci świetną historyjkę, taką świetną, no, z mojego życia sprzedam. Bardzo prawie do bójki doszło takiej poważnej pomiędzy mną a kolegą w klasie, w szkole podstawowej, ponieważ on się upierał, że utwór Luciola to jest Wróciola i my naprawdę bardzo mocno stworzyliśmy taki, to już było wyjście przed szkołę, tak naprawdę, to już było na granicy.
Zwróć uwagę, że te teksty w latach 80., czy pisane na Lady Punk, dla Perfektu, one dlatego też zostały do dzisiaj, ponieważ właśnie one są nieoczywiste. Co wers się pojawia jakieś inne skojarzenie, jakaś metafora.
Niekiedy to są surrealistyczne wręcz
właśnie. I to paradoksalnie powoduje, znaczy nie do końca paradoksalnie, ale to powoduje, że one też zostają z nami, bo my jako słuchacze tekstów w Polsce mamy też coś takiego, że nie lubimy takiego tekstu kawa na ławę, który ja też bym mógł wymyślić.
No właśnie I Love You Baby. Tak. Będę się trzymał
lubimy,
tego określenia.
Jak coś jest jednak, wiesz, w oparach tajemnicy pewnej.
Może to jest nasz taki znak rozpoznawczy. Od razu, gdzieś gdzie na półce z muzyką byśmy znaleźli, to polskie.
I jeden z iluś, które omówiliśmy dzisiaj przez te 2 godziny. Boże, już minęły prawie 2 godziny.
Tak, minęły 2 godziny i
no
obawiam
myślę,
się,
że
na bardzo wysokim
do 6 jeszcze byśmy mogli tutaj kilka wątków rozwijać.
Jest już prawie 2:00, nasz program dobiegł końca. Dobranoc. Adam Loch realizował dzisiejsze spotkanie, nocne rozmowy. Bardzo państwu dziękuję za telefony.
A jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Żegnamy się i do samego rana gramy po polsku. Mało tego, przez najbliższe 2 godziny, od 2 do 4, będą tylko piosenki, które mają w tytule albo kocham, albo kochanie, albo kochany,
czyli nasze polskie,
albo zakochani.
Nasze polskie I love you, baby. Yes. Marcin Rzyski, Łukasz Kaśmierczak. Kłaniamy się państwu.
Nocne rozmowy.